Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Siostry i bracia, cieszę się, że jestem z wami. Zresztą miałem być tutaj w Adwencie, ale zmogła mnie jakaś okrutna grypa. Naprawdę taka, że sam byłem zdziwiony, że to w ogóle gdzieś jest nie do przekroczenia, nie do przeskoczenia. Ale pomyślałem sobie, że widocznie tak ma być. I dzisiaj, jak czytam to słowo z wami, jestem pewien, że tak miało być, ponieważ w jakiś sposób myślę, że tutaj, jak jesteśmy na tej Eucharystii, jesteśmy w niezwykle uprzywilejowanej sytuacji. Kimi my jesteśmy szczęściarzami? Rozpoczynamy rekolekcję modlitwą do Ducha Świętego i zaraz słyszymy to słowo z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. Czy można inaczej, czy można... Czy to nie jest najlepszy sposób, żeby zacząć czas rekolekcji? I oczywiście nie tylko zacząć czas rekolekcji, żeby właśnie ten czas rekolekcji też skończyć, ale żeby zacząć jakiś szczególny czas w swoim życiu. W tym sensie, żeby te rekolekcje były tylko jakiegoś rodzaju przerywnikiem, zatrzymaniem się po to, żeby dalej nasze życie było świętym czasem. Ponieważ Twoje życie, moje życie, nasze życie, bez względu na status społeczny, na wykształcenie, na samoświadomość, na wiedzę, absolutnie bez względu na wszystko, nasze życie jest święte. I czas, który jest nam dany, kiedy tylko zwracamy nasze serce do Boga, staje się kairosem, świętym czasem. Nie tym chronosem odmierzanym zegarami, ale tym świętym czasem. Jesteśmy naprawdę szczęściarzami, słysząc dzisiaj to słowo, dziś rozpoczynając ten święty czas. Chodźcie, powróćmy do Pana. Na co czekać? Po co siedzieć? Po co narzekać? Po prostu chodźmy, nawróćmy się do Pana. I ciekawe, co mówi dalej prorok. On nas poranił i on też uleczy. On nas pobił, on ranę zawiąże. A jak to jest możliwe? Bóg nas pobił, Bóg nas zranił? Po to, żeby później pokazać, jak jest czuły i nas uleczy, i nas uzdrowi? W sumie tak. Mam taką przyjaciółkę, zresztą z Warszawy, bo w Łodzi jestem od sierpnia, a tutaj na Starym Mieście, na Freta, u świętego Jacka żyłem, pracowałem przez 6 lat. I Elena, moja przyjaciółka, jest kobietą już po 60, wdową od dawna. Natomiast bardzo ma takie duże pragnienie medytacyjnej modlitwy, wyciszenia i bardzo, można powiedzieć, skrupulatnie korzysta z tego czasu. Jeździ do jednego z monasterów, mniszek, które mają taki przywilej, mają takie oratoria, w których mogą adorować Najświętszy Sakrament. I jeżeli ktoś oczywiście dobrze znany i może być odpowiednio przygotowany, jedzie do nich na ten czas skupienia, odosobnienia, to ma taki przywilej, że może sam na sam przebywać jak długo tylko chce z Najświętszym Sakramentem, otwierając tabernakulum, modląc się. I ona mówi: słuchaj, to jest niesamowite. I pierwsza rzecz mówi: wiesz, to ja cały czas chciałem, żebyście wy, księża, o tym pamiętali, że wy jak dotykacie Najświętszego Sakramentu, to już w ogóle sobie tego nie mogę wyobrazić, ale jak wy otwieracie tabernakulum, to czy ty, mówi Łukasz, czy naprawdę sobie zdajesz sprawę, co się dzieje wtedy? Co się przed tobą otwiera? Co się w ogóle wydarza? Mówi: wiesz, bo jak ja chcę adorować i wiesz, i otwieram tabernakulum, to najpierw przez pół godziny w ogóle nie mogę ruszyć się z kolan, żeby podejść i otworzyć to tabernakulum, a później już jak adoruję, to mówię: Panie Jezu, już puść mnie, mówi, bo ja już chcę się położyć spać, już jest druga w nocy, już jestem zmęczona. Mówi: słuchaj, no nie daje mi spokoju, wiesz, no tak nie mogę się nacieszyć. To jest właśnie zranienie. Tak Bóg rani. Tak Bóg rani. Tak Bóg, można powiedzieć, nas bije. Tęsknota. Jaka jest twoja tęsknota? Zanim zapytamy się, jaka jest moja tęsknota za Bogiem, to za czym w ogóle najpierw tęsknię? Za czym ja tęsknię? Na co ja czekam? Nie wiem, czy starsi, ale młodsze pokolenie jeszcze się uznaje za trochę młodsze. Ale wiecie, te smartfony, te telefony, w których po prostu cały czas coś sprawdzamy. Czy przyszedł mail, czy SMS, czy coś trzeba odpowiedzieć, załatwić, coś przeczytać jeszcze. Ja nie mam Facebooka, ale wiem, że jak ktoś jeszcze ma Facebook w telefonie, to już w ogóle utopił się. Na co my czekamy? Co my ciągle sprawdzamy? Co my chcemy usłyszeć? Co my chcemy dowiedzieć? Jaka wiadomość miałaby do nas przyjść? Jakiś awans, jakaś propozycja, jakieś coś lepszego? Na co my czekamy? To tak jak czasami w domu człowiek chodzi i tak coś by zjadł, ale nie wie co. Niby jest głodny, ale niby nie jest głodny, no już właściwie jest taka pora, żeby coś można było zjeść, a tak nie wie co. I tak stoi przed lodówką. Taki syndrom lodówki, ja to mówię. Tak coś by się chciało, ale nie wiadomo co. Czego ja pragnę? Czego ja tak naprawdę chcę? I jakie jest moje pragnienie względem Boga? Chcę wam powiedzieć, że uczciwie, i to naprawdę uczciwie musimy sobie powiedzieć, że czas rekolekcji to jest czas ryzyka. To jest czas ryzyka. Bo jeśli pozwolisz Bogu się porwać, to uważaj. To uważaj. Jeśli pragniesz Boga i chcesz, żeby On na to pragnienie odpowiedział, to uważaj. Ponieważ On ciebie tak dotknie i tak zrani, że to będzie źródło wytryskujące ku życiu wiecznemu. Że to będzie głębia, która przyzywa głębię hukiem wodospadu. Dziś ksiądz proboszcz, jak przyjechałem, pokazał mi, że macie tutaj kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, kaplicę wieczystej adoracji. Jakimi szczęściarzami jesteście? Po prostu macie źródło czystej wody. Nie musicie pić żadnej kranówki, nie musicie czerpać z żadnych sadzawek. Po prostu macie czyste źródło czystej wody. Tylko uważajcie, bo jeśli przyjdziecie do tego źródła, to jeszcze bardziej będziecie pragnąć. Takie jest działanie Boga. Im bardziej będzie was sycił, tym bardziej będziecie nienasyceni. Tak działa Bóg, tak działa łaska. i niespokojne serce nasze, dopóki nie spocznie w Bogu. Tak to z nami jest. Tak jesteśmy stworzeni. Tak jesteśmy uczynieni. Znieruchomienie, wewnętrzna martwota, obojętność, to jest dopiero grzech. To jest dopiero grzech, to jest dopiero ciemność. Zobaczmy, że znieruchomienie, martwota, obojętność, nijakość, dystans, jakiś rodzaj zamrożenia wewnętrznego, to są nieuchwytne moralnie sprawy. To nie tak jak dać łapówkę, okraść, okłamać, zdradzić, oszukać, być lubieżnikiem, nie wiem, cokolwiek. To są proste sprawy. Chociaż raniące, uciążliwe, ale proste. Łatwe do uchwycenia. Można powiedzieć, takiej hydrze można łeb ukręcić. Ale martwota, ale dystans, ale jak już nic nie chcieć, nic nie chcieć, bo jesteśmy tak zgorzkniali. Nic nie chcieć, bo jesteśmy na przykład tak zadowoleni z siebie, ponieważ można nic nie chcieć z dwóch powodów. Co najmniej. Bo jesteśmy tak zgorzkniali, jesteśmy już tak zrezygnowani i rozczarowani. Albo jesteśmy tak zadowoleni. Dzisiaj jest mnóstwo takich ludzi. Mnóstwo jest takich osób, które przychodzą, przynajmniej do nas, do kapłanów, i mówią: ojcze, mam naprawdę świetną firmę. Naprawdę nam wszystko dobrze działa. Nie jest łatwo, dużo pracy mnie to kosztuje, ale fajnie nam jest. Mamy dom. Mamy nie jeden samochód. Mamy dosyć, można powiedzieć, materialnie zapewnioną przyszłość. Ja mówię: no to cudownie, to co jeszcze? On mówi: no jest problem. Ja mówię: jaki? On mówi: no bo ja mam pytanie, to do czego mi jest potrzebny Pan Bóg? No właśnie. No właśnie. Jeżeli tyle chciałeś od życia, no to już masz zaspokojone pragnienia. Albo jeśli tyle chcesz i tego pragniesz, to musisz za tym gonić. I co? I tyle? Jakie my mamy szczęście. Takie słowo dzisiaj. Chodźcie, powróćmy do Pana, mój prorok. Już nie siedźmy. Już nie narzekajmy. Już nie zamykajmy się, nie zamrażajmy się, chodźmy, powróćmy do Niego. To jest słodki ból, to jest słodkie zranienie. On nas poranił i On nas uleczy. On nas pobił, On rany zawiąże. Jest takie cierpienie, jest taki ból, który w Bogu jest słodyczą. I tylko w Bogu to jest słodycz. Jak my, chrześcijanie, jesteśmy uprzywilejowani, jakie my mamy szczęście. Jak my jesteśmy chronieni od rozpaczy. Przyjrzyjmy się jeszcze chwilę tym dwóm mężczyznom z Ewangelii, którzy przychodzą do świątyni, żeby się pomodlić. Faryzeusz. A więc my wszyscy. A więc my wszyscy, którzy nie kradniemy, nie pijemy, nie bijemy, nie kłamiemy. Co tydzień, co najmniej, jak nie w tygodniu czasem, na mszę chodzimy. A i różaniec. A i może nowennę pompejańską zmówimy? My, zadowoleni z siebie, którzy przychodzimy przed oblicze Pana i mamy dla Niego ofertę. Oto ja, Panie, tyle się modlę. Oto ja, Boże, nie kłamię, nie kradnę. Wiem, po której stronie w polityce się opowiedzieć. Wiem, kto jest dobry, kto jest zły. Wiem, kto będzie zbawiony, kto będzie potępiony. Oto ja, Panie. Prawie że równy Tobie, sędzia, przychodzę do Ciebie. Uznaję Twoją wyższość, Twoją przewagę, bo zwą Cię Bogiem. I ja się boję Ciebie. Oto mam ofertę. Cały kosz darów. Moich starań, moich wysiłków. I drugi. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I tyle. Niesamowite. Tyle miał do powiedzenia Bogu. Dlaczego tak Jezusa to wzrusza? Bardzo pięknie nam na to pytanie odpowiada psalm. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Naprawdę w tym czasie postu chodzi o nawrócenie serca. Tu nie chodzi o silną wolę. Nie chcę przez to powiedzieć, że mamy nie podejmować naszych wielkopostnych wysiłków w sensie ascezy jakiejś. Ale jeśli to nie będzie związane z postem naszego serca, a więc jeśli to nie będzie cokolwiek podejmiemy jako nasz wysiłek, nazwijmy to wielkopostny, jeżeli to nie będzie służyło miłości, jeżeli to nie będzie poszerzało naszego serca, to jest to tylko po to, żeby się chwalić przed Bogiem. Ale wiemy, że ta perspektywa nie ma nic wspólnego z Bogiem, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Nie ma nic wspólnego z Nim. Nawet nie macie pojęcia, jaka to łaska, kiedy ktoś w trakcie Wielkiego Postu, pomimo usilnych postanowień, upada, kusi się, i musi jeszcze raz zacząć. To jest łaska. To jest łaska. Po to, żebyśmy wiedzieli, że my nie jesteśmy źródłem dobra. Jeden jest tylko dobry, mówi Jezus do młodzieńca. Jeden jest tylko dobry. Jak to dobrze pamiętać o tym i wiedzieć, że wszystko, co mamy tutaj, jest tak naprawdę w depozycie. Natomiast wszystko, kim jesteśmy, jest czymś wyjątkowym, ponieważ jesteśmy jedyni, jesteśmy wyjątkowi w oczach Boga. Tutaj nie chodzi o to, żeby to, co Bogu chcemy oddać, a więc też nasze dobre wysiłki, nasze dobre czyny, żeby tego zaniechać. Nie. To ma być tylko wyraz. To ma być tylko znak naszej wdzięczności. A nie nasza karta przetargowa, a nie nasza waluta, żeby Bóg nas kochał. Może bardziej łaskawym okiem na nas patrzył. Może, jak to za dawnych czasów, coś spod lady nam dał. To tak nie działa. Jeśli ktoś liczy na taki układ z Bogiem, szybko się rozczaruje. To jest bardzo niebezpieczna, można powiedzieć, ryzykowna gra z Bogiem. To jest po prostu, jak powiedział klasyk, Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I niestety my czasami odpłacamy mu się tym samym. On nie jest taki jak my. Jakie to szczęście. Mieć taki komfort, żeby pozwolić sobie na to, żeby nic nie mieć przed Bogiem. My, chrześcijanie, mamy ten przywilej. My, chrześcijanie, mamy ten komfort. Naprawdę możemy sobie odpuścić. Nie w znaczeniu odpuszczania sobie, w znaczeniu wdzięczności. My naprawdę możemy sobie odpuścić, ponieważ całą tę pracę wykonał Bóg. Ponieważ w Jezusie wszyscy jesteśmy zbawieni. I cokolwiek dobrego w Twoim życiu się dzieje, i cokolwiek uda się dobrego Tobie w Twoim życiu, niech będzie znakiem wdzięczności tego, co dokonało się już przez Jezusa, w Jezusie, dla nas. Prośmy, żeby ten czas rekolekcji otwierał nasze oczy, ale też prośmy dla nas o Ducha Świętego, Ducha Męstwa. O Ducha Męstwa, żebyśmy mieli odwagę na to ryzyko, na ten krok ryzyka, które polega na tym, że jeśli wykonamy naprawdę jeden krok, jeden ruch naszego serca, Bóg nas pociągnie. Bóg Ciebie pociągnie. Bóg Ciebie porwie. I prośmy Matkę Bożą o to, żeby nas chroniła. Żeby nas chroniła przed wszelkimi zakusami, które też lubią w takim czasie gdzieś nam rozmyć czy zamącić prawdziwy obraz Boga. Będzie się pojawiła taka myśl, że Bóg to jest ktoś, kto chce tobie coś zabrać, że to jest ktoś, kto chce coś tobie pomieszać w życiu. Dobrze jest pamiętać i rozeznawać i modlić się o ochronę Matki Bożej przed takimi zakusami. One są naprawdę wredne, ponieważ tak Bóg nie działa. Jeśli Bóg coś by nam miał zabrać, to po to, żebyśmy mogli jeszcze więcej przyjąć. Tak to działa. Cieszę się, siostry i bracia, że razem ten czas tutaj przeżywamy i rozpoczynamy. Amen.